Przy mikrofonie Grzegorz Li wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Rozmawiamy o porządku światowym, tym starym, który wydaje się, że odszedł do lamusa historii. Do lamusa historii odchodzą też pewne książki, które diagnozowały rzeczywistość znakomicie, i to jest trochę odkrycie ostatnich kilkunastu lat, nawet kilku na polskim rynku wydawniczym, oddaje to twórczość dorobek Edwarda Haleta-Kara, Kryzys dwudziestolecia. Moglibyście Państwo pomyśleć, że no, dwudziestolecia XXI wieku nie, my robimy duży krok wstecz. Patrzymy na wiek XX, by wyciągnąć wnioski. I zobaczyć, że tak naprawdę diagnoza Kara jest w dużej mierze dziś także adekwatna, wartościowa, zweryfikowana pozytywnie. Z nami niezmiennie Jan Sadkiewicz, wydawnictwo Universitas, autor przekładu na język polski. Bardzo wartościowa pozycja. Niemniej wartościowy przekład. To nie jest, drodzy Państwo, proste. Już kiedyś rozmawialiśmy przy okazji książki Kenneta Waltza o wojnie, że język polski puchnie. Są pewne sformułowania, które należałoby na marginaliach rozwinąć. I Jan, drodzy Państwo, ma tę dobrą intuicję, że to robi. Przeprowadza czytelnika w miarę bezboleśnie, a nie są to proste teksty, nie są to łatwe w odbiorze teksty, ale z pewnością wartościowe. Janku, ten tytuł książki, ja już troszkę przygotowując się do naszej audycji, nieco żartobliwie sformułowałem zagadnienie, że tytuł książki jest bardzo znamienny, ponieważ o tym wcześniej już mówiliśmy. Mamy podtytuł Wprowadzenie do badań nad stosunkami międzynarodowymi, nie wprowadzenie do nauki o stosunkach międzynarodowych. Już zatopiliśmy ten mit. Kar był sceptyczny. Zwracał uwagę na możliwość upolitycznienia tej sfery aktywności państw. No i też, umówmy się szczerze, nauka to kolejne dekady, między innymi na Karze, na jego dorobku, publikując inni, kolejni autorzy brytyjscy, amerykańscy, budują dyscyplinę. Ale przejdźmy już centralnie do książki. Mówiłeś o tym, że książka już, rynek wydawniczy i książka ujrzała światło dzienne już po wybuchu, po agresji 1 września hitlerowskich Niemiec na Polskę. Czy Kar przewidział wybuch II wojny światowej? Jak można to ocenić, patrząc na książkę, jej strukturę, rozłożenie akcentów?
Wydaje mi się, że twierdzenie, jakby przewidział wojnę, tutaj nie oddawałoby najlepiej istoty tego jego procesu myślowego i tego, co przekazał później w książce. Raczej powiedziałbym o tym, że on zdawał sobie sprawę z doniosłości kryzysu, do jakiego doszło w stosunkach międzynarodowych. I on zresztą we wstępie pisze, że książka została napisana ukończona wtedy, kiedy widmo wojny wisiało nad Europą, ale jeszcze nie opadły nadzieje na to, że uda się konflikt zażegnać. Natomiast to, co w tych jego przewidywaniach i analizach jest ważne w tym kontekście moim zdaniem, to, że on zwraca uwagę, że ważne są nie tylko pewne konkretne wydarzenia, łańcuch przyczyn i skutków, które doprowadził do wybuchu wojny, ale że jest ona przejawem erupcją kryzysu, który narastał długo i który ma głębsze przyczyny, leżące w ogóle w pewnych fundamentach czy pewnych zasadach, z których próbowano uczynić fundamenty porządku międzynarodowego, a które, jak się okazało i jak przenikliwy obserwator, jakim był Karl, mógł w latach 30. w szczególności zaobserwować, które w coraz mniejszym stopniu odpowiadały rzeczywistości i prowadziły do takiego, do takiej sytuacji, że To taką myśl można by przypisać tej Karowi, zresztą on w tym kontekście podobne słowa jednego z polityków ówczesnych cytuje, że doszło do, że kryzys jest tak głęboki, że jego rozwiązaniem albo musi być wojna, że ciężar odpowiedzialności i doniosłość konsekwencji, jakie grożą, jest ogromny i że wojna będzie rozwiązaniem, no alternatywą mogło być tylko, gdyby wśród elit politycznych tamtego czasu wszystkich państw, wszystkich, a w każdym razie mocarstw najważniejszych, znajdowali się ludzie o takim poziomie intelektualnym, takim zrozumieniu stosunków międzynarodowych, że potrafiliby z takiego kryzysu ludzkość wyprowadzić bez takiego kataklizmu, bez takiego rozlewu krwi, do jakiego rzeczywiście w latach 1939-1945 doszło. Myślę, że pod tym względem te jego rozważania są takie komplementarne wobec książki Kissingera, Świat przywrócony, gdzie oczywiście książka Kissingera dotyczy Kongresu Wiedeńskiego przede wszystkim i tamtej epoki.
Jego doktorat, razie, prawda?
Tak. Przełomu okresu napoleońskiego i postnapoleońskiego. Przy czym książka Kissingera opowiada właśnie o mężach stanu, którzy potrafili już oczywiście po obaleniu Napoleona, potrafili te spory między mocarstwami rozwiązać w taki sposób, że do kolejnej wielkiej wojny tak szybko nie doszło. Natomiast książka Kara opowiada o takiej epoce z kolei, gdzie wśród elit politycznych, wśród przywódców zabrakło ludzi o odpowiedniej wizji, odpowiednich kompetencjach i którzy świata przed takim kataklizmem wojennym, jakim była II wojna światowa, nie potrafili uchronić.
Nie potrafili uchronić, drodzy Państwo. Patrzę, zaglądam do, słyszycie Państwo wertowanie stron. Chcę być tutaj maksymalnie też odpowiadać rzeczywistości, będąc też w dużej mierze realistą, patrząc na strukturę książki. Dużo mamy tutaj, no właśnie, pewnego rodzaju demaskowania rzeczywistości, zerwania z utopią. Dużo mamy elementów bardzo twardych, związanych z power. Jest też odwołanie się do moralności. I teraz to, o czym mówiłeś wcześniej. To, że kryzys i wojna są bardzo sprzężone ze sobą, to, że Karl uznał, że wojna jest raczej efektem kumulacji pewnych zjawisk i procesów, które się wymykają spod kontroli, tak to rozumiem, jest też efektem struktury, chyba troszkę błędnie założonej, weźmy pod uwagę Ligę Narodów, która, tak jak powiedziałem we wstępie do audycji, wyprzedzała swoją epokę, te pacyfistyczne nastroje, a także kwestia związana z demilitaryzacją Niemiec, to się bardzo szybko odbiło czkawką. Karl, jego główne tezy, które twoim zdaniem obrazują jego naukowe DNA. Gdybyśmy mieli taki flyer przygotować z tej książki, którą znasz jak nikt inny, jako osoba, która przełożyła Kara na język polski, to jakie punkty, poza tym, że kryzys wynikał z tej kumulacji zjawisk, procesów przez cały okres międzywojnia dziejących się, jakie punkty są tutaj kluczowe? Jakie miejsce zajmuje power? Jakie miejsce zajmuje moralność? I czy w ogóle jakieś zajmuje?
Najważniejszym niewątpliwie zagadnieniem dla Kara w polityce międzynarodowej jest potęga. I on zresztą wprost stwierdza, że napisał tę książkę między innymi, żeby zaradzić takiemu problemowi, który w swoich czasach dostrzegał w swoim państwie, czyli w Wielkiej Brytanii, które polegało na całkowitym lekceważeniu czynnika potęgi. Jego zdaniem częściowo przynajmniej wynikało to z faktu, że w tamtej epoce, czyli w szczególności w okresie paryskiej konferencji pokojowej i w okresie tej łagodniejszej dekady dwudziestolecia, czyli lat dwudziestych.
Tak.
Wynikało to z tego, że w tamtym okresie państwa zadowolone istniejącego porządku dysponowały taką przewagą nad państwami niezadowolonymi, nad państwami takimi, które wyszły z poprzedniej wojny jako pokonane, czy w każdym razie w jakiś tam sposób nieusatysfakcjonowane, że postronnemu takiemu naiwnemu obserwatorowi mogło zniknąć z pola widzenia oddziaływanie potęgi w stosunkach międzynarodowych. Co swoją drogą decyduje o aktualności tej książki i o tym, dlaczego ona teraz w pierwszych dekadach XXI wieku może być nawet bardziej aktualna niż powiedzmy w środkowym czy końcowym okresie zimnej wojny. Ponieważ my też żyliśmy, a może nawet żyjemy nadal w takiej epoce, w której wielu ludzi nie docenia znaczenia siły w stosunkach międzynarodowych, dlatego że przyzwyczaili się w okresie tych około 30 lat po zakończeniu zimnej wojny do tego, że państwa zadowolone z istniejącego porządku, przede wszystkim Stany Zjednoczone, dysponowały taką przewagą nad państwami ewentualnie niezadowolonymi, rewizjonistycznymi, że znowu to oddziaływanie potęgi zniknęło z pola widzenia i mogło się wydawać, że rzeczywiście stosunkami międzynarodowymi zaczyna rządzić w większym stopniu prawo czy tak. moralność. Tymczasem Carr pokazuje, że prawo i moralność, chociaż on, to trzeba tutaj silnie zaznaczyć, że on bynajmniej nie neguje wartości prawa, nie neguje, nie odmawia znaczenia moralności, ale wskazuje na to, że one są funkcjami społeczności politycznej, że one funkcjonują właśnie w pewnym otoczeniu społecznym i nie można ich, a to był grzech pierworodny tego systemu wersalskiego, który zawalił się pod koniec lat 30., że prawo i moralność mają swoją rolę do odegrania, ale nie można od nich oczekiwać od rozwiązywania problemów, do których nie są przeznaczone. I że na gruncie właśnie prawa i moralności nie da się rozwiązywać problemów politycznych, których zasadniczym elementem jest potęga właśnie. Nie da się tej potęgi pomijać w rozważaniach politycznych, w rozważaniach dotyczących problemów międzynarodowych, a to był właśnie, tak jak powiedziałem, ten grzech pierworodny tych, którzy stworzyli, a później próbowali wbrew coraz bardziej, ta wizja coraz bardziej się rozjeżdżała z rzeczywistością, a ludzie mimo to próbowali ją utrzymać i to między innymi się przyczyniło do, przynajmniej w świetle tych poglądów Carra, do zaostrzenia tego kryzysu i do tego, że erupcja była tak gwałtowna.
Pamiętam i Carr wykorzystuje tę terminologię dosyć znaną w mowie potocznej państw zadowolonych, niezadowolonych, posiadających, nieposiadających, prawda? I do tego też nawiązujemy, czyli tych, którzy są zadowoleni, niezadowoleni, uwaga, nasyceni, nienasyceni. Trochę obrazowo chcę Państwu wytłumaczyć, że no właśnie ten poziom akceptacji, satysfakcji, on uruchamia lub dezaktywuje oddziaływanie czynnika, jakim jest prawo i moralność. I tutaj zdecydowanie przelicytowano, zlekceważono Power i Carr próbuje go podnieść do rangi jednak czynnika bardzo ważnego w kontekście niestabilności, kryzysu dwudziestolecia. Zapomnienie o tym Power w dużej mierze działające i torujące drogę do II wojny światowej. Na co jeszcze wskażesz jako DNA Carra, które dziś nadal jest aktualne?
Myślę, że takim jego znakiem rozpoznawczym na tle innych myślicieli realistycznych jest bezstronność analizy i taki obiektywizm. Mhm. Jeżeli się czyta Mearsheimera na przykład, czy Kissingera, to oni też mają bardzo dużo nam trafnych rzeczy do powiedzenia na temat porządku międzynarodowego, ale jednak gdzieś tam tym ich analizom zawsze tak towarzyszy to poszukiwanie pewnej strategii dla Stanów Zjednoczonych w układaniu stosunków z innymi mocarstwami. Jeżeli czytamy Aleksandra Bocheńskiego, to też on ma nam dużo do powiedzenia rzeczy takich uniwersalnych o stosunkach międzynarodowych, ale jednak towarzyszy temu taka idea wypracowania jakiejś strategii dla Polski,
tak.
strategii postępowania wobec wielkich, mocarstwowych sąsiadów. Natomiast mi najbardziej właśnie Carr imponuje swoim obiektywizmem. On jest Brytyjczykiem i on pisze, że w epoce, w której Imperium Brytyjskie no, jest już też w pewnym... działają już siły, które doprowadzą do upadku tego imperium.
Tak, jest na równi pochyłej.
Tak. Działają już, tak jak powiedziałem, te siły, a w momencie, kiedy Wielka Brytania przystępuje do wojny, to można powiedzieć, że dni tego imperium są już policzone, ponieważ no, Wielka Brytania jest, jak się później, jak zresztą niektórzy strategowie brytyjscy już wtedy to dostrzegali, jak później wydarzenia dowiodły, Wielka Brytania już była zbyt słaba, żeby tutaj swojego przeciwnika pokonać samodzielnie, no i poniosła duże straty w toku tej wojny, czy w każdym razie tak duży wysiłek, że to imperium nie była już w stanie utrzymać. Ale Carr jest Brytyjczykiem, ale on się nie zastanawia nad tym, jak uratować imperium brytyjskie. Dla niego najważniejsza jest stabilność i on sobie zdaje sprawę z tego, że Wielka Brytania była państwem, dzięki pozycji, jaką sobie zdobyła w XIX wieku, była państwem uprzywilejowanym i że uniknięcie wojny, zachowanie stabilności międzynarodowej wymaga tego, żeby ci bardziej uprzywilejowani ustąpili trochę miejsca, zgodzili się na jakieś kompromisy z tymi państwami mniej uprzywilejowanymi w danym momencie. I to jest także, on sobie zdaje sprawę z tego, że Wielka Brytania, czy sugeruje w każdym razie, że powinna ustępować, powinna się godzić na pewne ustępstwa po to, żeby zachować pokój. A to z kolei nas prowadzi do innego takiego kluczowego zagadnienia dla jego rozważania w stosunkach międzynarodowych, a tym zagadnieniem jest zmiana w stosunkach międzynarodowych. To również decyduje o aktualności tej książki, bo my również żyjemy w epoce zmiany. Zmiana się wiąże z tym, że właśnie ci, którzy dawniej uzyskali wysoką pozycję i dzięki temu pewne przywileje w stosunkach międzynarodowych, relatywnie słabną wobec innych państw, które nabierają siły, to powoduje, że te państwa dawniej słabsze, dzisiaj silniejsze, dążą do wprowadzenia pewnych zmian. Warto tu jeszcze wspomnieć o tym, że Carr nie wprowadza takiego bardzo często się pojawiającego w rozważaniach, nawet współczesnych, o stosunkach międzynarodowych, jakiegoś tutaj rozróżnienia moralnego między tymi, którzy dążą do zachowania status quo, a tymi, którzy dążą do zmiany, ponieważ Carr rozumie i stara się nam też to uzmysłowić, że ci, którzy dzisiaj są silni i czy dzisiaj są uprzywilejowani, bo wczoraj byli potężni, nie zawsze byli potężni, kiedyś też byli słabsi, że ta siła jest wartością w stosunkach międzynarodowych wędrującą i że jeżeli badacze polityki chcą realizować taki wzniosły cel, jakim jest uniknięcie wojny i zachowanie pokoju, to muszą sobie zdawać sprawę z tego dynamizmu stosunków międzynarodowych, z tego, że do zmian dochodziło, dochodzi i będzie dochodzić i że jeżeli właśnie ludzkość chce takich kataklizmów jak wojny światowe uniknąć, to musi wypracować jakiś mechanizm pokojowego prowadzenia zmian. A to z kolei też się wiąże z zagadnieniem potęgi, ponieważ Carr wskazuje na to, on notabene pokazuje, jak szalenie trudnym zadaniem jest wprowadzanie zmian w sposób pokojowy, a między innymi trudnym dlatego, że w stosunkach międzynarodowych no, nikt nie ustępuje przed perswazją i że to odwołanie się do siły, nawet jeżeli nie do jej faktycznego użycia, to do groźby jej użycia musi być obecne. No, nie sposób go uniknąć.
To prawda, drodzy Państwo, ten element zmiany, dosłownie 13 rozdział, jeśli dobrze pamiętam, niepechowy, wręcz bardzo ważny o tym, jaką rolę w zmianie ma prawo, jaką rolę w zmianie może odgrywać moralność. No i oczywiście ten power, o którym nie można zapominać, nie można osiadać na laurach. A zatem obiektywizm, druga rzecz, to jego przesłanie ma charakter uniwersalny. Nie jest paternalistyczne, może trochę szowinistyczne, nie jest zanurzone w tym splendid isolation. Zdecydowanie jest to przesłanie globalne, no bo dzisiaj mówimy o starym i nowym porządku globalnym. To jego przesłanie w roku 2022, gdyby zderzyć to, co się wydarzyło, 24 lutego, tak sobie myślę, czy Carr szukałby tego, co wcześniej. On potraktowałby agresję Rosji Putina jako zwieńczenie, jako pewną kumulację i to, że rzeczywistość nie jest odzwierciedlana w sensie prawnym, systemowym. Tak mi się wydaje. Co o tym sądzisz na zakończenie?
Niewątpliwie ten sposób myślenia Carra o stosunkach międzynarodowych kieruje nas, on zresztą wprost o tym pisze, ku poszukiwaniu głębokich przyczyn konfliktu, także wymagających analizy wielu wydarzeń, które miały miejsce wcześniej. Natomiast oczywiście no, pod tym względem też dzisiaj byłby myślicielem niepoprawnym, ponieważ zwłaszcza na Zachodzie dominuje tendencja, żeby ten konflikt w ogóle postrzegać tak, jakby on się zaczął 24 lutego 22 roku. Więc też.
Ale my się obaj pod tą niepoprawnością podpisujemy, bo drodzy Państwo, jakkolwiek chcemy, my nie popieramy barbarzyństwa Rosji Putina, tego stylu rządzenia, natomiast ta decyzja jest kumulacją, jest pewną akumulacją zjawisk nieakceptowanych przez Federację Rosyjską, która jest niezadowolona z biegu spraw, no i sięga po przemoc, a to z kolei wyjątkowa, specyficzna cecha polityki międzynarodowej, o której chociażby pisał Waltz, a Carr, który go wyprzedza, zwraca uwagę, że power trzeba zdecydowanie trzymać w zanadrzu.
Co więcej, w tym kontekście warto wspomnieć też o tym, że Carr zadedykował swoją książkę twórcom przyszłego pokoju. I to tak. Mi się wydaje, że jest dedykacja ważna i aktualna. I ona między innymi tutaj znowu kieruje nas ku jednej też z zasadniczych test Carra wyłożonych na temat tej książki, że w stosunkach potęga jest ważna i o potędze nie można zapominać. Do potęgi w każdej chwili każde państwo może się odwołać. Co właśnie zrobiła Rosja, dokonując ataku na Ukrainę, ale też na potędze nie może się, na samej potędze porządek międzynarodowy się nie może opierać. Carr pod tym względem jest bardzo, czy ta książka Carra jest bardzo dobrą odpowiedzią dla takiego bardzo, do takiej bardzo uproszczonej krytyki realizmu, jakoby realizm to była taka ideologia potęgi właśnie, jak gdyby tylko potęga w stosunkach międzynarodowych się liczyła. Carr wskazuje na to, że porządek międzynarodowy musi się opierać zawsze na jakimś kompromisie między potęgą a moralnością. Potęga musi być uwzględniona, ponieważ w stosunkach międzynarodowych nie ma żadnej władzy nadrzędnej, która mogłaby wymuszać na państwa pewne zachowania, więc trzeba liczyć się z siłami poszczególnych państw. Ale z drugiej strony porządek musi się też opierać na moralności, żeby był stabilny. Państwa muszą być pewne stworzone, pewne fizyczne zabezpieczenia. Ta siła musi odgrywać swoją rolę, ale żeby porządek był stabilny, to państwa muszą też być przekonane co do pewnych wspólnych wartości i muszą musi być też pewna sankcja moralna, musi być też takie przekonanie, że ten porządek jest słuszny i
tak jest.
Największe mocarstwa muszą się do tego zgadzać. Problemem współczesnego świata i tego współczesnego konfliktu jest niestety to, że czołowe mocarstwa są bardzo dalekie od tego, żeby sobie nawzajem przyznawać prawowitość. I ten rozjazd przekonania Amerykanów, Rosjan, Chińczyków, żeby wymienić tutaj tych najważniejszych graczy na temat tego, jak powinny wyglądać stosunki międzynarodowe, jest jednym z takich najbardziej niebezpiecznych czynników i takich, że ponieważ ta moralność wspólna nie może być fundamentem, to coraz większe znaczenie w stosunkach międzynarodowych może odgrywać, no i niestety prawdopodobnie będzie odgrywać siła.
Niestety tak jest. Janku, moglibyśmy rozmawiać dużo dłużej, ale reżim radiowy wymaga od nas przerwy. Bardzo dziękuję, że dołączyłeś, poopowiadałeś nam o książce Edwarda Heleta-Kara Kryzys dwudziestolecia. Odsyłamy, drodzy Państwo, dobre księgarnie, nakład Universitas, książka dostępna na rynku. Bardzo dziękuję za obecność i rozmowę w GPS.
Dziękuję również i dobranoc Państwu.
My słyszymy się po krótkiej przerwie.